Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Na antenie Radia Poznań czas na półgodzinny magazyn o wielkopolskiej medycynie. Na początek o kolejnych i konkretnych udogodnieniach dla przyszłych mam.
Cała idea polega na tym, że to nie mama w żaden sposób nie weryfikuje wyniku badania i tego, czy jest ono poprawne, czy nie. Badanie jest wykonywane przez mamy, oczywiście tak, ale badanie jest w czasie rzeczywistym wysyłane na platformę.
Za chwilę o nowościach w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Potem o udogodnieniach dla pacjentów Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
Ta opieka onkologiczna, jaką ją rozumiemy, w takim nowoczesnym wydaniu, ma szansę przynieść efekty, jeżeli nie będzie wykluczała. DOR ma przeciwdziałać wykluczeniu.
DOR to nazwa programu, który placówka wprowadziła, by jeszcze polepszyć opiekę nad chorymi na raka. W drugiej części magazynu wrócimy do tematu otyłości.
W tym momencie w Polsce na otyłość choruje 9 milionów Polaków. Blisko 60% mieszkańców naszego kraju ma nadmierną masę ciała. Te liczby wzrastają w sposób zupełnie niekontrolowany.
Epidemia otyłości i próby jej zaradzenia pojawiły się także na niedawno zorganizowanej w Poznaniu konferencji IMPACT. A na koniec o 15-tysięcznym faktycznym dawcy szpiku.
Myślę, że strach ma wielkie oczy, nie ma czego się bać, pobranie w ogóle nie boli, nic nas tu nie kosztuje, a ta świadomość, że możemy drugiemu człowiekowi uratować życie, jest bezcenna.
To nauczyciel matematyki z Poznania, pan Adrian, który zgłosił się do bazy dawców DKMS, kiedy zachorowała jego ciocia. I to wszystko już teraz na naszej antenie. Zapraszamy.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Domowe zdalne KTG to nowość dla pacjentek w ciąży zagrożonej i propozycja dla przyszłych mam, by wybrać Szpital Wojewódzki w Poznaniu, bo właśnie tam takie urządzenie od niedawna testuje i proponuje swoim pacjentkom placówka przylutyckiej.
Na zdrowie.
Pacjentki w ciążach wysokiego ryzyka mają to badanie KTG wykonywane w szpitalu.
Klaudia Gąsierowska z firmy Nest Medic.
One powinny się w takich sytuacjach udać do szpitala 2 razy w tygodniu, po to, żeby takie badanie przeprowadzić i zweryfikować, jaki jest stan dziecka. Dzięki temu rozwiązaniu, po pierwsze, ta pacjentka 2 razy w tygodniu nie musi do tego szpitala uczęszczać, a po drugie, mamy wgląd w cały obraz jej stanu zdrowia.
To będzie sprzęt, który będzie, można powiedzieć, własnością szpitala.
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, profesor Dawid Murawa.
Docelowo. Natomiast będzie służył pacjentkom w warunkach domowych. Pewna nowa wartość dodana, myślę, że z korzyścią dla rozwoju liczby porodów w tym szpitalu.
Mamy małą walizeczkę, którą mama w ciąży dostaje do domu. Dlaczego jest to tak nowoczesne urządzenie i tak bardzo pomocne kobietom w ciąży zagrożonej?
Dzięki temu urządzeniu pacjentka może wykonać badanie w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu, samodzielnie, w zaciszu domowym, gdzie czuje się najbezpieczniej. Pacjentka podłącza się do urządzenia, wykonuje badanie. Badanie trwa około 30 minut. Wyniki badania są wysyłane w czasie rzeczywistym na naszą platformę, gdzie na bieżąco przez profesjonalny personel medyczny w naszym centrum telemedycznym.
Nie każda mama wie, jak powinno pracować serduszko jego dziecka, więc może być tutaj taka obawa, że mama i tak nie będzie wiedziała, czy wynik jest prawidłowy, czy nie.
Tutaj właśnie cała idea polega na tym, że to nie mama w żaden sposób nie weryfikuje wyniku badania i tego, czy jest ono poprawne, czy nie. To lekarze na bieżąco i położne, profesjonaliści medyczni ogólnie mają dostęp na bieżąco do tych badań. Badanie jest wykonywane przez mamy, oczywiście tak, ale mama nie widzi podglądu w czasie rzeczywistym pod badanie. Badanie jest w czasie rzeczywistym wysyłane na platformę i na platformie położne i lekarze odpowiadają za opis tego badania. A pacjentka jest już po przeprowadzeniu badania informowana o tym, jaki jest stan zdrowia dziecka.
Jeżeli coś jest niepokojącego?
Natychmiastowo dostaje informacje od personelu medycznego, jakie są dalsze kroki postępowania.
Prezentacja zdalnego KTG odbyła się w Dzień Mamy. Takich urządzeń Szpital Wojewódzki będzie miał kilkanaście, zapowiedział dyrektor Murawa. A przy okazji podsumował swoje pierwsze 3 miesiące kierowania placówką. Jak mówił, w tym czasie udało się użyczyć nowy sprzęt do szpitala.
25 różnych form aparatów, urządzeń, sprzętu z różnych dziedzin na potrzeby tego, by docelowo unowocześnić szpital i poprawić możliwości działania, zwiększyć liczbę wykonywanych procedur.
W placówce na wielu oddziałach wprowadzane są zmiany, idzie też nowe na bloku operacyjnym.
Ten szpital jako pierwszy w Polsce, mam nadzieję na jesieni, bo to jest procedura trochę dłuższa, zadysponuje pierwszym, można powiedzieć, urządzeniem czy systemem urządzeń, które będą ułatwiać pracę centralnego bloku operacyjnego, będą ułatwiać pracę pielęgniarkom, bo proszę sobie wyobrazić, że mamy około 30 czy ponad 30 tysięcy narzędzi chirurgicznych na bloku operacyjnym. I każdego dnia należy te narzędzia przejrzeć, policzyć, sprawdzić, czy one działają w takim zakresie, czy one wszystkie są sprawne, czy zgadza się stan przed i po zabiegu operacyjnym. To jest robota, naprawdę to jest mnóstwo czasu. My chcemy ułatwić sytuację, by pielęgniarki miały znacznie mniej pracy i tak samo zastąpić pracę centralnego bloku operacyjnego w połączeniu z centralną sterylizatornią, czyli jeżeli te narzędzia są sterylizowane, żeby ten obieg, że tak powiem, tego sprzętu był bardzo sprawny. To będzie pierwsze w Polsce urządzenie, które w sposób wysoce komputerowy będzie tą sprawę załatwiać.
Dyrektor zapowiedział też doposażenie m.in. diagnostyki i endoskopii. Przeprowadzanych jest wiele remontów, mniejszych i większych. Plany są dużo bardziej ambitne jednak, także w oddziałach szpitalnych poza Lutecką. W Kiekszu miałoby powstać Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji.
Poruszyliśmy kwestię po wizytacji ośrodka w Kiekszu. To jest piękne miejsce, tylko że niestety nie spełnia to dzisiejszych wymogów. Przypomnę, że obecnie jest to ośrodek, którym kiedyś był to ośrodek pediatryczny. Dzisiaj tam są dorośli w takich, a nie innych warunkach. I oczywiście na dzień dzisiejszy wracamy do koncepcji jednej podstawowej. Mamy wstępnie zielone światło, w związku z czym przygotowujemy, myślę, że w tym roku powstanie koncepcja, którą przedstawimy władzom województwa w temacie budowy Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji. To Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji potencjalnie miałoby powstać w tak zwanej starej lokalizacji. Koncepcja byłaby taka, żeby powstał taki dla potrzeb całego województwa wielkopolskiego główne centrum rehabilitacji neurologicznej, kardiologicznej, urazowej czy ortopedycznej, jak i onkologicznej, jako jedna wielka całość w pięknym miejscu, które no spełnia bardzo dobre potencjalne warunki na przyszłość.
Są szanse, że przy sprzyjającym wietrze budowa tego centrum w Kiekszu ruszy w ciągu 2 lat.
Na zdrowie!
Pacjent ma być najważniejszy. Wielkopolskie Centrum Onkologii rozpoczęło realizację programu DOOR. Jego nazwa pochodzi od angielskiego słowa drzwi i te drzwi szpital w swojej siedzibie w Poznaniu, ale także w filiach w regionie szeroko otwiera dla pacjentów.
Program opiera się na 4 filarach. Poszczególne litery nazwy programu oznaczają D – dostępność, O – opieka nad pacjentem, drugie O – onkologię i R – regiony. O tym, co realizacja tego programu da pacjentom, mówią m.in. dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii profesor Julian Malicki i Krystyna Wechman z Federacji Amazonek.
To DOOR oznacza 4 filary, w których każdy tak naprawdę w jakimś stopniu jest gdzieś realizowany, bo to jest dostępność, opieka nad pacjentem, onkologia, czyli to meritum sprawy, w jaki sposób leczymy, jak diagnozujemy pacjenta, oraz regiony, czyli zbliżenie opieki do domu pacjenta, tak żeby nie musiał jeździć daleko. Uznałem, że warto to spiąć w jeden program po to, żeby o tym mówić, że ważne jest nie to, żeby realizować jedną z tych elementów, ale żeby realizować wszystkie. Dlatego, że czasami jest tak, że ktoś jest w stanie zaoferować wycinkowo jakiś element leczenia, ale potem pacjent gubi się w systemie, nie może dojechać, albo na przykład jeździ na wózku inwalidzkim i nie jest w stanie codziennie przyjeżdżać na jakieś zabiegi i rezygnuje z leczenia. Więc tylko wtedy ta opieka onkologiczna, jaką ją rozumiemy, w takim nowoczesnym wydaniu, ma szansę przynieść efekty, jeżeli nie będzie wykluczała. DOOR ma przeciwdziałać wykluczeniu.
Czyli rozumiem, Państwo zbieracie i szeregujecie wszystko, co dla pacjenta robicie na co dzień.
Tak, staramy się za każdym razem w tej chwili, po to jest spójna nazwa, że jeżeli gdzieś prowadzimy jakieś działania, żeby te wszystkie elementy, żeby o nich nie zapomnieć. Czasami to są rzeczy śmieszne, no jeżeli ktoś nie posługuje się sprawnie środkami komunikacji, jeżeli są schody, a widzimy wielu ludzi dzisiaj, którzy poruszają się, nie mogą wejść na stopień na przykład. Nam się wydaje, że jeden schodek to jest coś, co łatwo pokonać. Nieprawda. Dla wielu ludzi jeden stopień kilkunastu centymetrów uniemożliwia dostanie się. Bardzo często widzimy w różnych miejscach, że wydaje się, że to jest proste. To nie jest proste. Mówimy też o tej kompleksowości leczenia, że te wszystkie elementy są potrzebne, że z pacjentem trzeba rozmawiać, że trzeba mu powiedzieć, co ma zrobić przed, co ma po. Profesor Piotr Milecki, kierownik Zakładu Radioterapii i konsultant wojewódzki do spraw radioterapii onkologicznej.
Mamy generalnie, jeśli chodzi o leczenie onkologiczne, 3 filary. Jest to pierwszy filar, to jest leczenie operacyjne, chirurgia. Drugi filar leczenia to jest radioterapia i trzeci filar to jest leczenie systemowe. Często używamy skrótu, tak zwana chemioterapia. 60-70% wszystkich chorych onkologicznych swoim jakimś etapie, można powiedzieć, życia tego onkologicznego, wymaga zastosowania tej metody. Na całym świecie zauważono, że jeśli droga pacjenta od ośrodka leczącego z udziałem promieniowania jonizującego jest dłuższa niż godzinę, to leczenie kuleje. I mało tego, jeśli kuleje, niesie to za sobą negatywne wyniki leczenia. I to nie tylko jest, można powiedzieć, reguła dotycząca Polski, to stwierdzono w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii i wielu innych miejscach, gdzie badano ten aspekt terapii. Wydawałoby się prozaiczna, prosta rzecz, ale ma wpływ na wyniki leczenia. W związku z tym pojawiła się w Wielkopolskim Centrum Onkologii idea, aby przybliżyć leczenie do domu naszego chorego, do miejsca zamieszkania. To jest też ogólnoświatowy trend i my już w części zrealizowaliśmy to zadanie, tą ideę. Mianowicie powstały dwa ośrodki, tak zwane filie radioterapii.
Reprezentuję Rady Pacjentów przy Ministrze Zdrowia, gdzie działamy systemowo na poprawienie. Wskazujemy, ja reprezentuję akurat onkologię, ale są przedstawiciele innych obszarów medycznych i wskazujemy, gdzie pacjent ma ciężko, tak mówiąc kolokwialnie. Drugą naszym zadaniem jest stworzenie i poprawa dostępności właśnie do innowacyjnego leczenia. Ta współpraca, to partnerstwo, to naprawdę było kilkanaście lat, żeby wypracować, że dzisiaj możemy być partnerami jako liderzy właśnie organizacji pacjentów. To wielka zasługa również właśnie pracy wszystkich organizacji, bo to nie tylko z decydentami, ale z lekarzami. Partnerstwo pacjent-lekarz jest szalenie ważne. I co się zadziało już teraz, wracając na podwórko Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Tu organizacje pacjenckie się spotykają. Ochotniczki Poznańskiego Towarzystwa Amazonki wspierają kobiety. Prócz tej całej opieki, teraz bardzo uważnie będziemy przyglądać się wdrażaniu Krajowej Sieci Onkologicznej. Chodzi o pilnowanie tego, żeby, tak jak mówi Narodowa Strategia Onkologiczna, zmniejszyć śmiertelność, jeżeli chodzi o onkologię, zdecydowanie.
Powiedzmy sobie, Krajowa Sieć Onkologiczna mówi o tym samym, to jest program narodowy, zresztą program lansowany i promowany od bardzo długiego czasu. Nie wszystko można zrealizować na poziomie narodowym. Jeżeli byśmy o tym wszystkim zaczęli mówić na poziomie narodowym, to staje się to trudne, dlatego że jest bardzo wiele elementów, których nie można spełnić. Wielkopolska jest szczególnym województwem, mamy tu wiele ośrodków i ten program jest bardzo dopasowany do naszego regionu. Gdybyśmy powiedzieli, że w całej Europie to można zrobić tak dokładnie i szczegółowo, no to też nie. Znam wiele regionów w Europie, gdzie to jest niemożliwe. I dlatego powiedzieliśmy sobie, że nawiązujemy tą współpracę z kilkoma regionami, z których my jako ośrodki onkologiczne już współpracujemy, gdzie pracują ludzie, którzy myślą podobnie, którzy przede wszystkim mają takie możliwości. Czasami pewne rzeczy można zrobić w prosty sposób, a czasami nie.
W naszym magazynie teraz piosenka, po niej między innymi o 15-tysięcznym dawce szpiku w poznańskiej klinice hematologii.
Magazyn na zdrowie.
Mam supermoce, mam supermoce.
Nie, nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit, bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień puścić. Aha. Nocą tak jak klocy, wskoczę na twój dach, przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Ja z grubej skóry uszyty mam frak. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Robię, wiem, znasz mnie. Jak iskry lecą, to na poważnie. I teraz ty zaczniesz. Kroki trzeba stawiać odważnie. Nocą tak jak klocy, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury?
mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Zgoda czy bunt, co robimy, powiedz, słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove, kiedy wbijam na osiedle.
Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce.
Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998.
O choroba, jak to się leczy?
Otyłość to nie jest problem kosmetyczny, to choroba, podkreślają lekarze. Mamy epidemię otyłości. Liczby porażają. Co trzeci Polak jest otyły. 66% naszego społeczeństwa ma podwyższony wskaźnik masy ciała BMI.
Choroba może skrócić życie pacjenta nawet o 10 lat. O epidemii otyłości specjaliści dyskutowali w Poznaniu podczas konferencji Impact. Wnioski są takie, że musi się zmienić cały system od diagnozy po leczenie.
Jesteśmy w dramatycznej sytuacji. To tsunami XXI wieku. To sytuacja bez precedensu w historii świata, Europy i Polski.
Profesor Paweł Bogdański, Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości.
W tym momencie w Polsce na otyłość choruje 9 milionów Polaków. Blisko 60% mieszkańców naszego kraju ma nadmierną masę ciała. Te liczby wzrastają w sposób zupełnie niekontrolowany. Z 21% osób chorujących na otyłość w tym momencie w 2035 to już będzie 33% naszego społeczeństwa. Nasze dzieci tyją najszybciej w Europie. Mamy czarną koszulkę lidera. Każdego dnia przybywa ogromna ilość pacjentów chorujących na tę groźną chorobę, ale może to nie jest najgroźniejsze. Najgroźniejsze są skutki tej choroby.
To skutki medyczne, społeczne i ekonomiczne.
Tych medycznych to ponad 200 chorób, do których może prowadzić i prowadzi otyłość. Z niepokojem obserwujemy fakt, że pacjenci chorujący na otyłość ustawiają się w coraz dłuższych kolejkach do wielu różnych specjalistów, którzy tak naprawdę leczą powikłania otyłości. Dane NFZ-u szacowały, że w ciągu najbliższych kilku lat wzrośnie o blisko 1 milion osób z cukrzycą typu drugiego, o 350 tysięcy osób z nadciśnieniem tętniczym, 150 tysięcy osób z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. To koszty, to kolejki, to ogromne obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej, który zostanie zdemolowany, jeśli my nie podejmiemy odpowiednich działań.
Ważne są też koszty społeczne otyłości.
Otyłość skraca życie. Według danych OECD do 2050 roku średnia długość życia w naszym kraju spadnie o blisko 4 lata. To drugi najgorszy wynik z 52 badanych krajów, tuż po Meksyku. Koszty społeczne są dużo większe i stanowią większe zagrożenie. Szanse na uzyskanie wyższego wykształcenia dla dziewczynki chorującej na otyłość spadają o 40%, dla chłopca o 60%, ale to również wyzwania ekonomiczne. Tu i teraz w Polsce wydajemy 15 miliardów złotych na koszty bezpośrednie i pośrednie związane z otyłością, a w roku 2060 ma być to 90 miliardów euro. To naprawdę prawdziwe tsunami, które nam zagraża.
Mamy sytuację, kiedy
profesor Maciej Kielar,
podaż pokarmów, które tak naprawdę nie nadają się do spożycia, choć oczywiście posiadają wszystkie możliwe certyfikaty, dramatycznie rośnie. Mówiąc krótko, z jednej strony oczywiście dieta i ta dieta również, która jest promowana. Z jednej strony to jest faktycznie dramat, z drugiej strony nie ma za bardzo takiego instytucjonalnego wsparcia w kierunku zmiany oczekiwań dietetycznych, czyli ludzie jedzą to, co się im sprzeda. sprzeda się to, co jest promowane, co jest tanie w produkcji i wtedy łatwo dostępne. My nie jesteśmy przygotowani genetycznie tak naprawdę na taki sposób odżywiania, który w tej chwili dominuje.
To nie jest tak, że narzędzia, które stosowaliśmy, nie zadziałały, bo my tych narzędzi nie stosowaliśmy.
Doktor Małgorzata Gałązka-Sobotka.
W jednej materii wydaje się, że absolutnie nie zdaliśmy egzaminu. To jest w budowie państwa silnego w instrumenty sprzyjające kapitałowi zdrowia. To jest nie tylko wszechogarniająca reklama produktów, które są niestety mało zdrowe. To jest dominacja na półkach sklepowych produktów, które raczej szkodzą zdrowiu, bo półka eko i biożywności to jest malutki segmencik powierzchni danego sklepu. To jest największa chyba na świecie gęstość sklepów spożywczych na kilometr kwadratowy. To jest tak naprawdę budowa infrastruktury, która nie będzie sprzyjała ruchowi spontanicznemu i wcale nie zachęca do tego ruchu spontanicznego. To jest tak naprawdę bardzo wiele elementów, które nie pozwalają nam na to, aby nasze życie codzienne było i nasze codzienne wybory i nasze nawyki sprzyjały właśnie zachowaniu zdrowia. Jeżeli nasze codzienne nawyki i zachowania nie sprzyjają zdrowiu, to sprzyjają chorobie. Musimy dzisiaj włączyć się wspólnie w partnerstwo budowy ekosystemu stop otyłości.
I działania profilaktyczne i terapeutyczne są potrzebne. Odróżnijmy w końcu te dwa obszary, bo często mylimy profilaktykę z leczeniem. To bardzo ważne. Pierwsza rzecz to zwiększenie świadomości. 80% mieszkańców naszego kraju ciągle postrzega otyłość w kategoriach problemu kosmetycznego, nie rozumiejąc, że to groźna choroba, która zabija przedwcześnie wiele osób. Dzisiaj 160 osób przedwcześnie umrze z powodu choroby otyłościowej. W związku z wieloma chorobami, w związku z tym, że ta choroba demoluje każde miejsce naszego całego organizmu. Zatem świadomość, wczesne rozpoznanie tej choroby. Średni czas, który upływa obecnie do momentu rozpoznania, to 5 lat. 5 lat pacjent chorujący na otyłość chodzi do lekarza, słuchając często informacji, które są dalekie od prawidłowej diagnozy, stylu proszę wziąć się za siebie, proszę coś z sobą zrobić. Lekarze bardzo często niestety oczekują samouleczenia od pacjenta. To chyba jedyna z chorób, którą znam, gdzie oczekujemy samouleczenia, niezwykle groźna. Zatem kompleksowa terapia poprzez wykształcony zespół terapeutyczny to niezwykle ważne. No i konieczność zmian systemowych. Bez zmian systemowych zapewniających możliwość kompleksowego, profesjonalnego leczenia na wczesnych etapach tej choroby.
To kompleksowe leczenie oznacza, że pacjentem zajmuje się zespół specjalistów od dietetyka i psychologa po chirurga.
Na zdrowie!
Dobro wraca. W poznańskiej klinice hematologii w tym tygodniu szpik dla chorego oddał 15-tysięczny dawca z bazy DKMS. Co roku w tej klinice około 100 chorych otrzymuje od dawców ten życiodajny płyn. Tym razem jednak ciekawe są okoliczności.
Dawca, 27-letni nauczyciel matematyki z Poznania, zapisał się do bazy dawców pod wpływem impulsu, kiedy zachorowała jego ciocia. Życie pani Weroniki uratował przeszczep od młodego człowieka z Niemiec, a teraz jej siostrzeniec mógł sam pomóc innemu pacjentowi.
Na zdrowie!
Zachorowałam w lutym 2021 roku. W tym samym roku miałam przeszczep.
Opowiada Weronika Kałużna z Bydgoszczy.
Ale to była straszna długa droga z taką niepewnością, bo potrzebny był dawca, żeby mnie uratować. Na szczęście się znalazł. To była chwila bardzo emocjonalna dla pacjenta. Ta informacja, Weronika, masz dawcę, słyszę do dzisiaj słowa mojego lekarza. To dodało mi sił do walki, do całego sensu tego leczenia, bo szpiku nie możemy kupić, nie możemy go wytworzyć, więc tylko ten mój bliźniak genetyczny mógł mnie uratować. Był to młody chłopak z Niemiec, 21-letni, więc dostałam takie silne, mocne geny.
Te najczęściej wykonywane transplantacje od dawców niespokrewnionych, one dotyczą ostrych białaczek szpikowych i tutaj znakomitą większość pacjentów udaje się nam wyleczyć.
Profesor Lidia Gil, kierująca oddziałem hematologii i transplantacji szpiku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.
Mówiłam to moim studentom dzisiaj rano, że w ostrych białaczkach, ostrej białaczce szpikowej na przykład, która dominuje jako wskazanie do przeszczepienia alogenicznych komórek krwiotwórczych, to jest metoda, która może chorobę całkowicie wyleczyć. Więc naprawdę jest to bardzo istotne, a liczba procedur na całym świecie w tym wskazaniu wzrasta. Więc te nowoczesne terapie pomagają nam coraz lepiej przygotować do przeszczepienia pacjenta.
Pewnie na początku mobilizacja w rodzinie, że może ja mogę być dawcą.
Tak, cała moja rodzina, przyjaciele, cała klasa syna, bo już był dorosły, zarejestrowała się do bazy dawców, w tym także mój siostrzeniec Adrian, który dzisiaj oddaje szpik. Ta nasza pałeczka rodzinna, ten los, możemy oddać po prostu to dobro. Jest to bardzo ważny dla nas dzień, dla całej mojej rodziny. Wszyscy dzisiaj mocno trzymamy kciuki, przede wszystkim za tego biorcę, który ten szpik dostanie.
Adrian Kiedrowicz. Wcześniej wiedziałem, że baza istnieje, wiedziałem, że można się zarejestrować, ale się nie zarejestrowałem. Ta nasza rodzinna historia to tak rzeczywiście był taki impuls do tego, żebym się w tej bazie rzeczywiście zarejestrował.
Jak pan przyjął informację, że teraz może pan dać komuś szansę?
Przede wszystkim to był szok, że ktoś się do mnie odezwał w tej sprawie. Już nawet nie pamiętałem, że jestem zarejestrowany w bazie DKMS-u, a w drugiej chwili poczułem radość, bo naprawdę to jest super uczucie móc uratować komuś życie.
No ale czasem pojawia się strach i są takie osoby, które jednak rezygnują.
Myślę, że strach ma wielkie oczy, nie ma czego się bać, pobranie w ogóle nie boli. Nic nas tu nie kosztuje, a ta świadomość, że możemy drugiemu człowiekowi uratować życie, jest bezcenna.
Z moją siostrą miałam 60% zgodności, więc klinika uznała, że będziemy szukać bardziej zgodnego dawcy. Udało się w 100% znaleźć zgodnego. Miałam to szczęście, że mój gen był na tyle popularny, że nawet miał on zaplecze innych dawców, więc ogromne szczęście w tym wszystkim. Przeszczep wygląda w formie kroplówki. Około 30 minut z woreczka ścieka do mojego organizmu życie. Różni się tym wszystkim tylko, że koło mnie przez to 30 minut stoi lekarz. Cała zabawa zaczyna się później, kiedy są skutki uboczne, są różne dolegliwości takie, które odbierają przede wszystkim nam siły. Dzisiaj już nie biorę żadnych leków. Więc to też udowadnia, że nasza medycyna jest daleko mocno posunięta.
Ten czas poszukiwania rzeczywiście bardzo się skrócił. To jest zwykle około 4 tygodni, to jest taka średnia, bo zdarza się, że mamy szybciej informacje po 3 tygodniach. Czasami się zdarza, że to jest 6 tygodni. Są pacjenci, u których nigdy się nie udaje znaleźć dawcy, ale są to bardzo wyjątkowe dzisiaj już sytuacje, ponieważ możliwości transplantacyjne się coraz bardziej poszerzają, również jeżeli chodzi o wykorzystanie dawców rodzinnych, więc są takie sytuacje, ale one są naprawdę bardzo rzadkie.
Ja tak swoją osobą dzisiaj chodzę też na oddział bydgoski, bo tam zaczynałam swoją przygodę z chorobą, trzymając za rękę dziewczyny lub mężczyzn, którzy tego potrzebują, którzy chcą pokazać im i dać takie światło nadziei, że można wyjść z najgorszego. Dużo zależy od naszej głowy. A dla wszystkich zdrowych też mam taki apel, żeby się badać, żeby raz w roku przebadać swoją krew.
Nigdy się nie zastanawiałem nawet nad tym, by szerzyć gdzieś głośniej, tak jak to robi Weronika. Raczej skupiłem się na takiej pracy u podstaw, że ja mogę komuś pomóc, ale bardzo ucieszyła mnie ta wieść, że jestem tym 15-tysięcznym dawcą, bo teraz też mogę taką cząstkę od siebie dać, by spróbować zachęcić jak najwięcej osób do zarejestrowania się w bazie.
Pewnie pan dostanie jakiś dyplom, który honorowo będzie można powiesić na ścianie.
No, oczywiście, nad biurkiem.
W tym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. Przykład naszych rozmówców pokazuje, że w bardzo prosty sposób można komuś uratować życie.
Po więcej informacji na temat dawstwa szpiku odsyłamy do strony Fundacji DKMS. Na dziś to wszystko w naszym magazynie. Kolejny za tydzień. Zapraszamy.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.